Chwała Bogu, bracia i siostry. Jest dla mnie wielką radością być wśród was w zborze, w którym na nowo się narodziłem, tam na balkonie, co było tak trwałe i tak wspaniałe dla mego życia, że do dzisiaj Pana, który poznałem, Jezusa Chrystusa, do dzisiaj On jest w moim życiu i to jest coś wspaniałego. I ci, którzy dzisiaj może po raz pierwszy jesteście i chcę wam powiedzieć, że lepszej decyzji nie podejmiecie. Możecie podejmować różne decyzje, które też są ważne i potrzebne i możecie coś osiągnąć, co też jest dobre, bo to jest błogosławieństwo, coś mieć od Boga. Ale, kochani, najważniejsza decyzja to jest iść za Panem, Jego zaakceptować. I otóż, kochani, najpierw zanim będę się dzielił Słowem Boże, chciałbym taką refleksję. Oczywiście to już jest 30 lat temu, jak wyjechałem, a 53 lata temu, jak się na nowo narodziłem w tym zborze. Jest to pewna historia mego życia, historia, która zostawia ślad. Każdy z nas zostawia ślad w swoim życiu. Zawsze coś zostanie, może dobrego, może złego, ale coś jest. Nie mówimy, że jesteśmy doskonałymi ludźmi, że wszystko, co robimy, to jest dobre. Jesteśmy ludźmi w ciele, którzy popełniają błędy i najważniejszą rzeczą, żeby zdać sobie sprawę, że jak już raz coś złego zrobisz, jakiś błąd, to już nie powtarzaj tego, bo to będzie rosło i wyrośnie taka góra, z którą ciężko będzie się samemu rozprawić. Dlatego, bracia i siostry, moja refleksja to jest to, że ten zbór jest dalej w sercu moim, dlatego że tutaj to, co mieliśmy od Boga, był to trudny okres, wiemy, to były czasy, gdzie nie było takiej swobody religijnej jak teraz. To były czasy, gdzie były inne uwarunkowania, ale nie znaczy, że to były złe czasy. Dlatego, że też ludzie się w tamtych czasach, pamiętam, nawracali i też zbór rósł. Ale ważne jest to, że w tej naszej pielgrzymce zostawiamy też jakiś ślad tutaj dla tego miasta. A przede wszystkim, kochani, jak patrzymy na historię Bożego narodu i widzimy Mojżesz, który prowadził, tak jak podobnie pastor Cieślar, nie mówię, że był Mojżeszem, ale jesteśmy w miejsce Chrystusa, czyli tacy, którzy prowadzą po prostu Bożą społeczność. I Mojżesz miał to, że mógł tylko zobaczyć ten wspaniały Kanaan, nie? On tylko mógł zobaczyć, ale nie wszedł do Kanaanu, nie szedł do ziemi obiecanej. My jesteśmy, pastorze, w lepszej sytuacji, bo nie tylko, że zobaczyliśmy tą przyszłość, którą mamy w Panu, ale jesteśmy w tej przyszłości i to jest wspaniałe, że możemy dalej służyć. Otóż, kochani, ta moja refleksja to jest to, żebyśmy zawsze szanowali, tak mówi Słowo, tych, którzy pracują wśród nas, tych, którzy poświęcają swój czas i to jest bardzo ważne. Jak często brak w chrześcijaństwie właśnie tego szacunku dla tych, którzy pracują. A Biblia wyraźnie pisze o tym, aby szanować. I myślę, to są ci, którzy nam głoszą Słowo, to są tacy ojcowie, nasi duchowi ojcowie, coś, co nam przekazali swojego życia, coś, co sami skosztowali, dotknęli się tego i wiedzieli, że to dobre i nam przekazali. I teraz to pokolenie, które już jest w tej ziemi obiecanej, czyli wy młodzi, którzy tutaj sprawujecie tą służbę w tym mieście, po prostu jest to, bym powiedział, też bardzo ważne, aby was wspierać. Moje akuratnie historii mego życia, kiedy wyjechałem i znalazłem się w Toronto i od początku zaczynaliśmy budować ten zbór, i powiem wam szczerze, dzisiaj jestem wdzięczny za moich braci i sióstr, którzy towarzyszyli w tej służbie. Dlatego, że nie zostałem wysłany na emeryturę, bo u Boga nie ma emerytury. I dlatego cieszę się, że pastor Cieślar właśnie nie jest na tej emeryturze. Wiecie, to jest przykro, jak spotyka się ludzi, którzy pracowali i gdzieś tam siedzą w ostatniej ławce albo gdzieś tam są na marginesie kościoła, którzy poświęcili swoje życie, wiecie. To jest błogosławieństwo i Bóg błogosławi takiemu zborowi, którzy szanują. I macie tu wielu ojców tych duchowych, którzy wam świadczyli, którzy tutaj poświęcali się. Pamiętamy bracie Jurków, Czyni, bracie Ludwik, no nie będę wymieniał, bo nie chciałbym niektórych opuścić i obrazić, ale pamiętacie, kiedy te mury były tak wilgocią przesiąknięte, że godzinami tutaj przychodziliśmy z poświęceniem. Ja pamiętam, wyznaczyliśmy każdemu kawałek odcinku i to wszystko było obijane, w koło było obijane, nowe tynki, nowa izolacja i wiele innych rzeczy, które tutaj ci właśnie ojcowie tego kościoła włożyli. To jest coś wspaniałego. Myślę, że to się Bogu podoba. Dlatego też, może tak, wiecie, bo jest trochę dość dużo ludzi. Ci, którzy byliście 30 lat temu, kiedy ja jeszcze tu byłem, proszę powstańcie, kochani. Wybaczcie, że zrobię taki mały, ile... Wow, bardzo dużo. Ale nie za dużo, żeby się, nie marcie cię, młode pokolenie, że za dużo będziecie musieli im czasu poświęcać. To są ludzie z doświadczeniem, tylko mówię, ten czasami uścisk, czasami słowo podziękowania ma duże znaczenie. Ja to mówię o tym, bo ja doświadczam to w swoim zborze, a kiedy jeszcze odwiedzam inne zbory, widzę, że brak tego biblijnego szacunku. Dlatego to jest bardzo ważne i mimo, że wiekiem już jestem na emeryturze, ale zbór powierzył mi, ponieważ pastor Daniel Dąbrowski, którego znacie, on był 2 lata ze mną jako mój asystent i po 2 latach przekazaliśmy mu zbór, a ja jestem teraz jego asystentem, wiecie? Ale nie czuję się gorzej, ja jeszcze jestem bardziej, bo widzę, że on ma serce dla Boga i to mnie cieszy. Nie dlatego, że jest synem mego kuzyna, ale bo czasami ludzie nieraz myślą, że to jakaś mafia rodzinna. To nie tak. Ważne jest serce. Bóg patrzy na nasze serca. Ludzie czasami patrzą i mierzą takimi kategoriami. Ale też widzę rozwój zboru, jego poświęcenie i go wspieram. Ale tak jak mówię, 60 kilometrów od nas jest miasto Hamilton, gdzie 40 tysięcy Polaków mieszka i był zbór. Mają piękny budynek, sobie kupili i pastor 88 lat dożył i Bóg go zabrał i nie było pastora i szukali, szukali i w końcu mówią, pastorze Dąbrowski, pomóż nam. Także jestem teraz już pastorem 2 zborów. Także można, kochani, wiecie dlaczego ja o tym mówię? Dlatego dla starszych ludzi, dla tego pokolenia starszego, abyśmy zobaczyli na Słowo Boże, jest napisane o Jobie, że jego ostatnie lata były lepsze jak poprzednie. Wiecie? Bo my czasami starsi, ja spotkałem jednego takiego starszego brata, który był pastorem i tak 2 godziny odwiedziłem, słuchałem jak on narzekał. Bracie, i ciągle narzekanie. Ja tak, wiecie, najpierw to było takie, może nie interesujące, ale tak myślę, no jaka go krzywda spotkała. No przecież powinien się już cieszyć, że już mam jej obowiązków. Nie stresuję się jako pastor. A on narzeka i narzeka i narzeka przez 2 godziny i w końcu zrozumiałem i mówię, tu nie, że ja go krytykuję, bo nawet nie wiecie, o kogo chodzi, ale zrozumiałem i mówię, Boże, nie chciałbym tak być na starość zgnuśniały, taki bezużyteczny. Tak jak pastor Daniel, ten pastor no, Karel zawsze mówi, co jest lepiej, być zużytym czy zardzewieć? Co jest lepiej, być zużytym czy zardzewieć? Mi się wydaje lepiej być zużytym. Natomiast jak człowiek zardzewieje, to żaden pożytek. Dlatego też tej mojej refleksji przed Słowem chciałem was zachęcić, żebyście dalej trwali w Panu, abyście dalej wydawali owoce, bo świat potrzebuje Chrystusa. My reprezentujemy, jest napisane w miejsce Chrystusa, poselstwo sprawujemy. Musimy sobie zdać sprawę, gdziekolwiek jesteś, czy w pracy, czy z sąsiadem w relacji, czy w rodzinie, oni muszą w tobie widzieć Chrystusa. Tak mówi Słowo Boże. Chrześcijaństwo nie jest ukryte. Kiedy czytamy ze Słowa Bożego, że co, mamy być światłością dla tego świata. Mamy być solą dla tej ziemi. Dlatego, że ten świat potrzebuje tej światłości. Wiemy, jaka jest sytuacja teraz w świecie, jak świat po prostu ku czemu zdąża. Bez nadziei, ciągle strach, lęk i diabeł to wykorzystuje. Bo właśnie duch strachu, kiedy owładnie człowiekiem, on jest poddany pod wszystko. I ci wszyscy, którzy nad tym pracują, diabeł jest tak przebiegły, aby człowieka trzymać w takim strachu, w lęku, bo wtedy może nim manipulować. Dlatego my mamy pozbyć się tego lęku, tego strachu. Mamy po prostu patrzeć to, co mamy w Chrystusie, tą nadzieję tego lepszego jeszcze życia, jakie mamy. Amen. Moją refleksją też chciałbym się podzielić o naszej pracy w Brazylii. Ja tu ostatnio, jak byłem, pokazywałem wam ten film o Brazylii i dalej już ponad 15 lat. I to jest też wspaniała historia, kiedy mieszkaliśmy w Grecji przez 5 lat i żona miała widzenie i słowo takie przyszło, słowo wiedzy, że aby modlić się o Polaków w Brazylii. Myśmy wtedy nie rozumieli, dopiero po 12 latach, kiedy wyjechali, już byliśmy w Kanadzie i zaczęliśmy jeździć, to już 15 lat jeździmy do Brazylii. Wiecie, tam mieszkają nasi rodacy, trzecie, czwarte, piąte pokolenie, mówiące po polsku jeszcze. Oni czekają na nas, oni się cieszą, że my jako ich rodacy, że ich odwiedzamy. Oni mówią jeszcze tym starodawnym językiem, ale idzie z nimi się dogadać. Tam do tych lasów nikt tam nie dociera, kochani. Ja chcę zachęcić, może ktoś z młodych będzie miał w sercu takie powołanie i będzie chciał pojechać. My tam budujemy w tej chwili centrum misyjne, w takiej wiosce, gdzie 95% to są Polacy, koło miasta Cruz Machado, też na 18 tysięcy, 12 tysięcy ma polskie pochodzenie. I właśnie położył Bóg nam na sercu, aby tam wybudować na górze, to jest 1000 metrów ponad poziom morza, żeby wybudować takie centrum misyjne, żeby ludzie mogli tam pojechać, mogli tym ludziom świadczyć, pomóc. Bo ja zawsze trochę żartuję, bo mówię, czasami ludzie wyjeżdżają gdzieś na wczasy, nad morze. Ja nie mówię, że to zła rzecz, nie? Ja zawsze do sióstr mówię, masz jechać z mężem gdzieś tam na wczasy i mąż oglądać jakieś tam golenizny na plażach, to lepiej niech pojedzie na wczasy do Brazylii, tam w górach sobie odpoczną, jeszcze dobrą robotę zrobią. Robię trochę zachętę i myślę, jakby ktoś chciał się wybrać do Brazylii, bądźcie otwarci, możecie się do mnie zgłosić, ja mam materiały, mam DVD, możecie pooglądać. Może czasami takie oglądanie zachęci was, aby tam pojechać. Szczególnie młodzież, będziemy organizować tam teraz w lutym kolonie dla dzieci, dla biednych dzieci. Wiecie, rodziny nieraz nie stać, żeby wysłać ich na kolonie i są sponsorzy z Warszawy, Fundacja Radios będzie organizować i potrzebują opiekunów na tydzień czasu w lutym. Bóg też tak nam pobłogosławił, kochani, kiedy powstało w sercu budowa tego centrum i kiedy usługiwałem w zborze stołecznym w Warszawie na Siennej, oni zebrali teraz w tym roku 50 tysięcy złotych. Wiecie, kiedyś to dolary płynęły do zborów, do kościołów, aby budować kościoły, aby rozwijać pracę z zachodu, a teraz Polska pomaga. To jest coś niesamowitego. 50 tysięcy zbór stołeczny zebrał, aby przekazać na pomoc tam dla naszych rodaków w Brazylii. I zaprosiłem jednego brata, on jest z kościoła baptystów z Warszawy i on pojechał ze mną i jego serce się tak otworzyło, że wyciągnął 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Mówi, pastorze Dąbrowski, daje na tą pracę. To jest niesamowite widzieć takie wspaniałe rzeczy. Wiecie, to nie dla mnie te pieniądze idą. Ja jak ja jadę, kupuję sam sobie bilet, wszystko opłacam, ale to cieszy, jak widzimy, że serce człowieka się otwiera i łoży na dzieło Boże. To nie jest na jakaś prywata, że z tego będzie miał jakiś sukces. Dał i ten, co czyni lewica, a nie wie prawica, i dał dla chwały Bożej. I tam to centrum będzie służyło ku temu, żeby można tam przyjeżdżać i usługiwać w tych wioskach, przywozić pomoc materialną, żeby tam ludzie mogli przychodzić. Tam będziemy mieli szkołę taką biblijną, szkołę języka polskiego. I to jest tam potrzebne. Ci ludzie na to czekają. Mieliśmy tam takie wkopanie kamienia węgielnego w tym roku, zaraz to było chyba w tym roku, teraz jest wrzesień, tak? To w tym roku. Więc i tam burmistrz miasta był, taki sędzia sądu rejonowego, który wręcz mnie prosił, mówi, pomóżcie tym rodakom waszym. Mówi, tu jest taka patologia, to są rodziny wielodzietne, bardzo biedne. Mówi, alkoholizm tam jest straszny. Mówi, my mamy jako sąd rodzinny wiele rodzin patologicznych, którymi się opiekujemy. Pomóżcie. I byłem zaskoczony. Przyjechał na tą uroczystość, co było wielkim wydarzeniem. W ogóle ci ludzie tam byli zaskoczeni. Masę ludzi się zgromadziło, coś ponad 1000 ludzi. Na tych trzydniowej ewangelizacji mieliśmy też możliwość ewangelizowania. I powiem wam szczerze, byłem wzruszony to, co Bóg robi. Dlatego o tym mówię jako słowo zachęty, że wszystko jest możliwe. Tak jak wy tu robicie pracę i też nie dla to, żeby się chwalić. Nie mówię, żeby się chwalić, tylko mówię, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli twoje serce jest Bogiem, jeżeli Pan jest w twoim sercu, możesz wiele, wiele dla Boga uczynić. Powiem jeszcze historię dla młodych ludzi. Wiem, że młodzi wyjechali, to możecie im przekazać. Bardzo ciekawą historię. My kiedy zaczęliśmy od 15 lat tam jeździć i spotkaliśmy taką rodzinę, oni mają ukraińskie pochodzenie, on jest ukraińskie pochodzenie, to nie Polacy, ale bardzo biedna rodzina. Jakbyście zobaczyli, jak oni żyją, dwie z desek zbite. Tam ludzie nawet żyją w domach co z folii, wiecie, to niesamowite. Gdzieś tam na uboczu miasta byliśmy w szoku. Folia i tam 7, 12 dzieci i mąż czasami pije jeszcze i to jest tragedia. Jak tam jedziesz, to wiesz, to wszystko byś dał, aby... Jak z młodzieżą jadą, to zawsze mi mówi młodzież, pastorze, ja wszystkie te, co przywiozłem, kieszonkowe daję dla tych biednych ludzi. To jest... Więc i tam... Poznaliśmy tą rodzinę, poszliśmy, oni tak bardzo biedno żyli i kochani, i następny rok pojechaliśmy i co roku jeździliśmy, ja zawsze pastorowi tego lokalnego kościoła brazylijskiego mówię, zawieź nas do tej rodziny i co roku tam jechaliśmy, nawet mamy zdjęcie jak taka dziewczynka Juliana, ona miała wtedy chyba 6 lat, i moja żona Lidia miała ją na kolanach, zdjęcie sobie zrobiliśmy. 6-letnia dziewczynka. I co roku tam jeździliśmy odwiedzać między innymi tą rodzinę. I ta dziewczynka rosła. I pewnego razu wziąłem młodzież z naszego kościoła, pojechaliśmy i taki młody Dawid, i ona już urosła, ona już miała 18-19 lat. I wracamy ją w samolocie, mówi, pastorze, tak się trochę krępował, mówi, bardzo mi się Juliana podobała. Ja mówię, to módl się. Na drugi rok przyjechał i się ożenił. Teraz ją sprowadził do Kanady, mieszka w Kanadzie. Wspaniała, oddana dla Boga. Wiecie, w biednej, jak to się mówi, w takiej sytuacji bardzo, ale ona ciągle, jak kiedykolwiek byliśmy, ona, pastor mówił to, ciągle się udzielała, ciągle służyła w tym kościele, a też... Miała takie marzenie, czytała książkę o jakiejś misjonarce i ją to tak poruszyło i chciała być misjonarką. I mówię, Boże, wyślij mnie do jakiegoś kraju, abym była misjonarką, Tobie służyła. No i się pojawił, jak to mówią, książę z Kanady przyjechał. Tam była sensacja w całej okolicy, że ten chłopak że akurat nie ją wybrał. Wiecie, to jest niesamowite. Były ładniejsze, bogatsze może i tak dalej, ale on sobie, to Bóg robi. Ja o czym mówię do młodych, Bóg robi rzeczy nadzwyczajne. Jeżeli twoje serce jest Bogiem, Bóg robi rzeczy nadzwyczajne. Jeszcze przed wami jest życie. No, także wiele innych historii mógłbym opowiedzieć, abyśmy zobaczyli, jak wspaniały jest Pan. Ale najważniejsze jest, co kochani, Słowo Boże. Kiedy mówimy świadectwa potwierdzają realność Słowa Bożego. My wiemy, że Słowa Bożego, że pozdrowienia jeszcze, żebym nie zapomniał, pozdrowienia z naszego zboru, z Toronto, pozdrowienia od brata Tomka Wiśniosza, co, nie wiem, czy chyba są jego rodzice, także szczególne pozdrowienia. Także co jeszcze? No i od mojej żony, ona w piątek przyleci, będziemy dalej tutaj odwiedzać zbory, będziemy w Bieszczadach do Wisłoczku. Ci, co byliście w Wisłoczku, pamiętam, myśmy byli wtedy w Puławach, tak, w Bieszczadach, ale to sąsiednia wioska, tam z żoną jedziemy, mamy zaproszenie. Pastor nas zaprosił, bo mówi, że chcą pomagać Brazylii. Mówi, przyjedźcie, powiedzcie coś. Także będziemy teraz tą niedzielę w Wisłoczku, na Bieszczadach, później będziemy też w Łodzi w zborze, bardzo zaprzyjaźnieni jesteśmy tam. Starszym zboru jest brat Andrzej Nowosielski i brat Carlos był u nas z Andrzejem, usługiwali u nas i zaprosili mnie, także też tam będę. Oni nam też do Brazylii pomagają. I później jedziemy jeszcze gdzie do Poznania. W Poznaniu spotkam się z moim przyjacielem Kaziem Krystoniem, który właśnie ze mną tam na nowo się narodził na balkonie. Jest pastorem też w Poznaniu i już z nim rozmawiałem. Tam będę miał spotkanie, chyba będzie coś 10 pastorów z tych zborów całego Poznania i chcą, zaangażowani są do pomocy dla Brazylii. Mówią, pastorze, przyjedź, opowiedz nam, jak tam i jedziemy do Brazylii. Wiecie, to jest cudowne, jak wiecie, dostajesz propozycję, aby coś powiedzieć dobrego o misji i ci ludzie otwierają serce. No i później na synodzie w tym, no, w Warszawie też będę uczestniczyć. Pastor jedzie, tak? Także się tam spotkamy. Więc bracia i siostry, Słowo Boże, ja zawsze mówię najważniejsze, to jest pokarm, to jest miecz. Potrzebujemy czasami miecza. Nie będę was dzisiaj ciął. Macie lokalnych z tych, którzy służą, to czasami coś utną, przetną, znaczy inaczej, odetną, bo to Słowo Boże, przez Słowo. My mamy tylko miecz, który, słuchajcie, to nie tylko liderzy Kościoła, co tną, ale Bóg też i tnie liderów Kościoła, wiecie. Po co? Żeby odciąć to, co jest niewłaściwe. Potrzebujemy Słowa Bożego, które nas karmi, ale też i odcina to, co jest niewłaściwe. Także nie będę was napominał, bądźcie spokojni, będę was zachęcał, bo jest Słowo Boże mówi, zachęcajcie jedni drugich. Ja zawsze podaję taki przykład z jednym bratem, rozmawiałem też chyba z pół godziny i on tak mówi i próbuje coś tnąć ze mnie i tam jeszcze coś i swoją filozofię i mówi, ja tak słucham. I mówię, bracie, ja już mam dość, mówi. Słowo Boże mówi, mamy zachęcać. Nawet jeżeli coś złego zrobiłem, to zachęć mnie, żebym tego nie robił. Słowo Boże służy do zachęcania, a nie, wiecie, do jak to się mówi, ranienia. Dlatego też dzisiaj chcę was zachęcić takim słowem nadziei. I chcę mówić o nadziei. Tutaj mamy nadzieję, nadzieję, tak? To też jest nadzieja. Ale ja mówię o nadziei ze Słowa Bożego, o której jest napisane w pierwszym liście Koryntian, otwórzmy 13:13. Łatwo to zapamiętać. Pierwszy list Koryntian 13:13. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. I myślę, że o wierze bardzo dużo wiemy, dużo kazań słyszymy, jeżeli chodzi o wiarę. Jest to bardzo ważne, mieć wiarę, być pewnym. Wiara jest definicja wiary. Apostoł Paweł daje definicję wiary. Jest też miłość, która jest bardzo ważna. Bóg jest miłością. Bóg okazał miłość swoim Synu Jednorodzonym, Jezusie Chrystusie. To jest wielka miłość. On oddał życie za mnie i za ciebie. I też wiele kazań można usłyszeć i wiele wiemy na ten temat. O nadziei trochę mniej się mówi. Czy to jest trudny temat? Mi się wydaje, że nadzieję trudno nawet, może nie, że trudno, bo Słowo Boże definiuje nadzieję, ale nadzieja, bym powiedział, bo świat w jakiś sposób tą nadzieję jest tak, jak to zniekształcić, czy jakbym to użył, nawet nie wiem, jak to użyć tego słowa. Bo wiecie, jest takie powiedzenie w świecie, że co? Nadzieja to matka głupich. I my jako wierzący słyszymy, komuś dajemy nadzieję, mówimy o nadziei, a świat mówi, nadzieja to miała matka głupi. Ja mówię, miej nadzieję do kogoś, nie? Komuś możesz, a on mówi, a to nadzieja to matka głupich, nie? I to tak nas trochę zniechęca, trochę tak jakby fałszuje ten właściwy obraz nadziei. Ja wam powiem szczerze, że w moim życiu, tu nie, że się chwalę, ale w moim życiu, gdybym nie miał nadziei, wiecie, wiele razy nie dałbym sobie rady. Były tak trudne sytuacje, bo to jednak jest trochę lat z mojego życia. I szczególnie starsi ludzie, możecie powiedzieć, gdybyście nie mieli nadziei, wiecie, naprawdę ciężko by nam było. Nadzieja jest nam potrzebna. Nadzieja to nie jest matka głupich, to tak świat mówi i dlatego tak świat żyje, bez nadziei. Dlatego tak wiele jest nieszczęścia w świecie. Ludzie bez nadziei odbierają sobie życie. Ludzie wpadają w depresję. Ludzie wpadają w różne związania. Dlatego, że nie mają nadziei. Szukają gdzieś indziej ratunku. Nie mają tej prawdziwej nadziei, która jest w Bogu. Przecież Bóg nas stworzył. Bóg nas stworzył. I tylko On może nam pomóc. Czasami twój najlepszy przyjaciel może cię zawieść. Jak wiele razy młodzi ludzie ślubują miłość, wierność. Ja byłem, bo tu przyjechałem między innymi z powodu mego brata, wnuczka, wychodziła za mąż, tak? I byłem na ślubie. I wspaniałe kazanie było w kościele katolickim. Wspaniale ksiądz usłużył, bardzo mi się podobało. Mówił o małżeństwie i tak dalej, ale I ślubowanie było też, mi się bardzo podobało, takie trochę inne, bardzo fajnie młodzi sobie ślubowali, pięknie to było. I wiele razy możemy spotkać młodych ludzi, może ty spotkało cię w twoim życiu, ślubowałeś, zaufałeś, ślubowałaś, zaufałaś, było wszystko fajnie, byliście szczęśliwi i gdzieś po drodze, gdzieś ta miłość wygasła. Gdzieś po drodze po prostu zaczęło rosnąć to nieszczęście i oddaliło was od siebie. Jak wiele jest tego nieszczęścia, jak wiele ludzi zostawia siebie nawzajem. I tutaj w takiej sytuacji ktokolwiek przeżył, wiecie, i mówić mu o nadziei, jak on mówi, ja jestem niewinny. Wiele ludzi mówi, ja jestem niewinny, ja próbowałem wszystko robić i tego. Teraz mieliśmy taką tragedię. Młody człowiek, wspaniały człowiek, 23 lata był w naszym zborze, 57 lat młody, jeszcze trójka dzieci, wierząca rodzina, oddani dla Kościoła. On był diakonem, później starszym zboru. Biznes mu się pięknie rozwijał i naprawdę to był jeden z najbardziej, ja go bardzo lubiałem, bo to był mój bardzo bliski współpracownik. 23 lata razem, za 23 lata poznasz człowieka. Oddane serce. Wiecie, ja mam do dzisiaj obraz. Siedzę w biurze w kościele, a jego żona przyjeżdża takim samochodem, vanem i ja patrzę, co ona robi. A ona, wiecie, kosiarkę do koszenia trawy, bo wkoło kościoła mamy taki trawnik. I ona tą kosiarkę wyciąga i kobieta i kosi trawę wokół. Ja mówię, Boże, tak chodziłem. Modliłem się, ktoś może powie, lepiej było jej pomóc, zamiast się modlić. To nie, to co pomóc, to wiem, ale bo to różnie, wiecie, ja chcę, żebyście myśleli pozytywnie. Więc podziękowałem Bogu, mówię, Boże, jacy to są wspaniałe ludzie. I ten obraz mi pozostał, wspaniała rodzina. I wiecie, jedzie do pracy, biznes mu się pięknie rozwija, jedzie do pracy i jedzie prawidłowo, jest 60 na godzinę, on jedzie 40, bo tak później policja stwierdziła, 40 na godzinę, naprzeciwko młody człowiek, 31 lat, wjeżdża prosto w niego, wali i na śmierć. Helikopter przyjechał, zabrał ich i zaraz za pół godziny chyba już byliśmy w szpitalu z żoną, ona też, jego żona była i już go nie uratowali. Nieszczęście. 57 lat. Pełnia wieku. Może mógł jeszcze wiele zrobić. I wciąż pytanie, dlaczego? Dlaczego? I dlaczego ja o tym podaję? Bo wielu się ludzi zastanawia, dlaczego akurat nie ich? Taką wspaniałą rodzinę. Dzieci wierzące. Oni wierzący. Dlaczego? I ciągle nieraz pytamy, dlaczego? I my wiemy z Biblii, że dostaniemy odpowiedź. Ale jest pewien wniosek. I kiedy na pogrzebie było prawie 350 ludzi, dlatego, że miał dobrą opinię tam w tym swoim biznesie. Ludzie bo przychodzili, nie mogli tego zrozumieć. Dlaczego tak dobry człowiek? I ciągle, ale ja mówię, wiecie co, dlaczego? Dlatego, i powiedziałem na pogrzebie, dlatego, żebyśmy zobaczyli, że nasze życie jest w rękach Boga. Dlatego. Bóg wie, dlaczego go zabrał, ale Bóg też przez to przemawia, a żeby każdy z nas, ja i ty, zobaczył, że Twoje życie, Twoje i moje życie jest w rękach Boga. Tak jak jest napisane, jak kwiat trawy, zakwit i zwiąd. Więc w rękach Boga jesteśmy. I dlatego to jest bardzo ważne zrozumieć, że Twoje i moje życie jest w rękach Boga. Czyli mamy za co dziękować każdego dnia. Moja żona to tak pięknie mnie to uczy często. Mówi, słuchaj, lata lecą, ale mówi, szanujmy każdą chwilę, kiedy jesteśmy razem. Kiedy jesteśmy razem, kiedy jedziemy, kiedy jesteśmy w domu. Szanujmy, wykorzystujmy każdą chwilę, bo to przeminie. Już jutro tego dnia nie będzie. Dzisiaj może mamy ten wolny czas i go nie wykorzystamy, nie uszanujemy dla siebie, nawzajem. Jutro już tego może nie być. I to jest ważne, aby szanować. Tą chwilę, kiedy jesteś w kościele, wykorzystaj ją właściwie. Nie zmarnuj tego czasu. Dzisiaj zobacz na Twoje życie. Zobacz, że Bóg Ciebie miłował, ale Bóg ma też plan dla Twojego życia. To jest bardzo ważne, inny temat. Więc patrzmy teraz na tą nadzieję. Nadzieja, która nie jest matką głupich. Nadzieja, która ma tak wielkie znaczenie dla chrześcijanina. I tak jak powiedziałem, gdybym nie miał nadziei w wielu trudnych sytuacjach, kiedy, jak pamiętacie, moja żona w szpitalu we Wrocławiu i nie ma ratunku, od lekarza do lekarza, nie możemy jej pomóc. Koniec, nie możemy pomóc. Lekarz mówi. I co zrobisz? Tak samo było z synem. Przechodziliśmy wielkie doświadczenie. Nasz syn Marek, kiedy zachorował, Opole, Paczków, po szpitalach i we Wrocławiu wylądował. Do dziś pamiętam, kiedy karetką pogotowia jechaliśmy z żoną i nasz syn do Kruplówek był podłączony, rozpoznanie 7 chorób i kochani, i na sygnale, i tam czeka ordynator w szpitalu dziecięcym we Wrocławiu, a my jedziemy z Paczkowa do Wrocławia i szlaban, wiecie, jak pociągi kiedyś jechały, jechał i pół godziny, a my modlimy się, przeżywamy. Do dzisiaj pamiętamy te momenty. I przywieźliśmy, a lekarz mówi, trupa przywieźliście, wiecie. Ale nadzieja była w Bogu, modlitwy. Pamiętam, jak uklękliśmy w domu, przyjechaliśmy. Mieliśmy ten nowy dom już wybudowany tutaj i uklękliśmy z żoną i modlimy się i przychodzi nadzieja. Właśnie Bóg pokazuje jej w widzeniu właśnie to, że on jest zdrowy. I za telefon i lekarz mówi, przyjeżdżajcie jutro odbierać dziecko. To są prawdziwe, autentyczne historie, na które po prostu potwierdzają właśnie tą nadzieję, że tylko ona jest w Bogu. O tym chcę do was mówić, dlatego że może nieraz jesteś w takiej beznadziei, w takiej trudnej sytuacji. Pamiętaj, że Słowo Boże mówi o tej nadziei. Co to jest nadzieja? Jak ją zdefiniować? Ja sobie to, kiedy przygotowałem się kiedyś do tego tematu, zdefiniowałem sobie takim wydarzeniem też w moim życiu, kiedy jechałem i w samochodzie, jak macie, u nas niektóre samochody chyba u was też mają, że pokazuje, ile jeszcze kilometrów możesz przejechać z benzyną, nie? Na pewno są takie samochody. I kochani, kiedy jechałem, i nie zauważyłem, kogoś tam odwoziłem i jestem na highwayu, jadę, znaczy autostradą i patrzę, zero. Myślę, Boże, zero, jak stanę, nieszczęście. No, staniesz na środku highwaya, a tu samochody pędzą, więc w związku z co? Co tu trzeba mieć? Wiarę? Jaką masz wiarę, jak pusty pół, jak wskazuje, jaka wiara? I ja wtedy zrozumiałem. Nie, powiem wam szczerze, nie miałem wiary, że ja dojadę, bo do następnego zjazdu to tam parę kilometrów. I stoisz, a to nieszczęście może się skończyć, kiedy stanie ci benzyna, znaczy zabraknie ci benzyny, a samochody pędzą. Więc co tu wiara? Dlatego Słowo Boże rozgranicza. Wiara i nadzieja. Jest pewna różnica. I wtedy miałem nadzieję, może dojadę. I zacząłem myśleć, o, do stacji benzyny, tak już się orientowałem, ile zostało? 10 kilometrów. Wiecie, dojedzie, jak zero ci wskazuje, 10 kilometrów, nie dojedziesz. Ale chyba nie wiem, może cud był, nie wiem, ja nie chcę mówić, nie chcę przesadzać, jak to niektórzy przesadzają, jakie to cuda, nie? Ja już słyszałem o takich różnych cudach, a to wcale nie cud, nie? Fantazja. Więc mówmy realnie, tu już wiara nie funkcjonuje, tu przychodzi nadzieja i modlitwa. Panie, mam nadzieję, że dojadę. I dojechałem, chwała Bogu. Wiecie, to mnie nauczyło, że jest różnica między wiarą i nadzieją. Bo czasami, kochani, naprawdę przechodzisz trudne chwile i nie masz tej wiary. I ludzie ci powiedzą, miej wiary, wierz. I cię tak zostawią. I to praktycznie nie zdaje egzaminu. Możesz mieć wiele, wiele wypowiedzianych słów o wierze. Ktoś ci może wiele mówić o wierze, ale ty tej wiary nie masz. Więc co nam pozostaje? Nadzieja. Wiecie, to jest wspaniałe. Wiecie, jaki cudowny Bóg jest. Bóg wie, że człowiek jest nieraz taki bez wiary i dlatego daje mu tą nadzieję. Jak nie masz wiary, to miej nadzieję. I nadzieja jest nam potrzebna. Nadzieja właśnie robi to, że my mamy, mając tą nadzieję, możemy wytrwać. A świat nie ma tej nadziei. Dlatego świat się załamuje, dlatego ludzie tego świata często są w takiej beznadziejnej sytuacji. Jest też inne powiedzenie właśnie w takich trudnych sytuacjach, kiedy człowiek tonie, jest to przenośnia pewna, to ostatnią deską ratunku, znaczy jest deska, nie? Czyli ostatnia deska ratunku, używamy takiego stwierdzenia, ostatnia deska ratunku, czyli toniesz, tak sobie wyobraź, i jest deska. No to co, nie chwyci się deski? Właśnie to jest nadzieja, ale dalej jest to nadzieja. To nie jest wiara, że zostaniesz uratowany, bo deska może być pośrednią gdzieś rzeczą, która ci pomoże ciebie uratować, ale deska cię dalej, jesteś na tych wezbranych falach morza czy oceanu i w tej swoim problemie trzymasz się deski. To jest ta nadzieja. Panie, ja przeżywałem takie chwile, dlatego o was mówię, do was mówię. Miałem taką sytuację i to szczerze mogę powiedzieć, kiedy jeden z moich synów, koledzy go ciągnęli do świata i to przykre dla rodziców, nie? Kiedy widzisz, chciałbyś, żeby on służył Bogu, ale koledzy, jak to koledzy, dorastający i tam gdzieś go ciągnęli i przeżywałem. I wiecie, tak przed Bogiem płakałem i mówię, Boże, no Ty wiesz, że ja Cię kocham, Ty wiesz, że ja Ci służę, ale Panie, jak ja będę służył, jak on będzie w świecie? Widzicie, to są pewne rzeczy, gdzie możemy się trzymać. To jest właśnie ta nasza nadzieja, gdzie możemy się powołać. Znamy tą historię niewiasty, której mąż umarł i przyszła do proroka i powiedziała, Ty wiesz, że mój mąż, a twój sługa służył tobie. Ty wiesz. Przyszła o ratunek. Tam chodziło o to, że później on mówi, czy masz bańki i później olej płynął do tych baniek. Zobaczmy, to historia biblijna. Po prostu ona się powoływała i mówi, Panie, Ty wiesz, że mój mąż, a twój sługa służył tobie. Otóż, kochani, możesz się powołać do Boga w tych trudnych sytuacjach, powiedzieć, Panie, Ty wiesz, że ja Ci służę. Panie, Ty znasz. Zobaczmy, jak Piotr się modli. On modli się, nie wypowiada wiele słów. Kiedy się zaparł, była trudna sytuacja. Nie wiedział, jak Pan zareaguje. I on, jak powiedział Piotr, Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. I właśnie możemy powołać i powiedzieć, Panie, Ty wiesz, że ja, moje serce Ciebie kocha. Panie, Ty wiesz, że ja Ci chcę służyć. I takie powołanie, właśnie ta nadzieja, ona nas wzmocni i wtedy Pan zaczyna działać. Dlatego też, patrząc nadzieję z tym, co pozwala przejść przez doświadczenie, właśnie wtedy, kiedy brak nam wiary, nie mówmy, że chodzimy codziennie z wiarą. Nieraz brak nam jest wiary, dlatego Słowo Boże mówi, proście o wiarę, że wiara przychodzi przez słuchanie. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, przychodzi wiara. ale jej nie mamy. Kiedy właśnie przyjmujemy Słowo, kiedy słuchamy to Słowo, przychodzi wiara, ale jej najpierw nie mamy. Dlatego nie możemy powiedzieć, że codziennie i cały czas chodzę z wiarą. Tej wiary w Boga nieraz, jak to się mówi, nam brakuje. Potrzebujemy jej oczywiście, mamy dążyć, mamy słuchać to Słowo, przyjmować, aby nasza wiara wzrosła, ale dlatego nadzieja nas trzyma, kochani. Nadzieja nas trzyma. I ja mam nadzieję, że przyjmujecie to Słowo. Amen? Uśmiechajcie się, bracia, to tak lepiej mówić. Pastor wie, nie? Jak się głosi, a czuję, że ludzie chłoną tym Słowem, to wtedy mój, wtedy po prostu jesteś otwarty, aby Pan jeszcze więcej tego Słowa dał. I otóż, kochani, nadzieja podtrzymuje człowieka w naszych właśnie tych doświadczeniach. Pozwala nam przetrwać te doświadczenia. Bo gdybyśmy nie mieli tej nadziei, to ciężko by nam było. Nie masz wiary i nie masz nadziei. Bardzo trudno. Dlatego też jest nadzieja. Ja myślę, Pan jest cudowny, że tak, znając słabości człowieka, jaki człowiek jest słaby, właśnie tak to uczynił, że dał mu tą nadzieję. Rzymian 5:5. A nadzieja zawieść nie może. Zawieść nie może. Ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Ze Słowa Bożego wiemy, że Duch Święty został nam dany. Dotrzymałeś Ducha Świętego, kiedy uwierzyłeś. Ja pamiętam ten moment, kiedy tam na balkonie przyjmowałem Słowo Boże, uwierzyłem w to Słowo i wtedy wstąpił Duch Święty. I pamiętam, kiedy wyszedłem z tego kościoła, moje życie, ulica była inna. Wtedy na Aleję Wojska Polskiego to się na piechotę chodziło. Więc szedłem na aleję i, kochani, pamiętam wszystko inne, bo już Duch Święty w nas mieszkał. Ty mogłeś inne mieć przeżycie. Mogło być to w domu, kiedy przyjąłeś, zaakceptowałeś Chrystusa i Duch Święty za mnie. Może gdzieś na jakimś obozie, gdziekolwiek, na jakiejś ewangelizacji, ale kiedy wstąpił to do ciebie, do twojego serca i zmienił twój sposób myślenia i zacząłeś żyć tym nowym życiem, o którym Jezus powiedział do Nikodema, musisz na nowo się narodzić. Zobaczcie, Nikodem, który znał Słowo, Nikodem, który znał tą prawdę, która była w tym Słowie, w zakonie, ale nie rozumiał tej istoty nowego narodzenia. Dlatego Chrystus mówi, Nikodemie, Nikodemie, musisz na nowo się narodzić. Jeżeli się nie narodziłeś na nowo, dzisiaj masz tą szansę. To nie jest przypadek, że tu jesteś. Nie ma u Boga przypadków. Ludzie mówią, o, to taki przypadek. U Boga nie ma przypadków. Bóg zna twoje życie. Przed Bogiem się nic nie ukryje. Przed ludźmi możesz ukryć. Wielu mężów przed żonami, żony przed mężami ukrywają wiele rzeczy, ale przed Bogiem się nie ukryje nic. Wiecie, jak te twarde dyski, co w komputerach mamy? Wiesz, jak tak odtworzysz to wszystko, co tam oglądałeś w tym komputerze, to wszystko, co tam nagrywałeś, mówiłeś i to jest utrwalone. Jeżeli człowiek stworzył taki przedmiot, ten twardy dysk, tą płytę, że tam wszystko jest. To, co robiłeś, to, co patrzyłeś, to, co czyniłeś, tam wszystko jest zapisane. To dopiero Bóg. Jeżeli człowiek taki urządzenie stworzy, to co dopiero Bóg? Dlatego wiele ludzi mówi, że czasami mają takie momenty, kiedy właśnie przypomina im się cała historia, albo ich życie, albo jakichś urywków życia, wszystko sobie przypominają. Dlatego też w Boga komputerze to wszystko jest zaprogramowane. Co robimy? Mogę mówić do was piękne słówka, ale kiedy moje życie będzie inne, kochani, to jest zaprogramowane. Dlatego przed Bogiem nikt się nie ukryje. I u Boga nie ma przypadków. Wiecie, że Bóg kocha wszystkich ludzi? Jest napisane, Bóg kocha wszystkich, ciebie i mnie, wszystkich kocha. Tak mówi Słowo Boże i ciebie kocha. I dlatego nie jest przypadkiem, że dzisiaj jesteś tutaj. Nie znam twojego życia, nie znam okoliczności, z jakich powodów tu dzisiaj jesteś, ale pamiętaj, nie ma u Boga przypadków. To mogę stwierdzić 100%. Bóg kocha Ciebie i Bóg chce Ci się objawić w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jezus Chrystus jest jedyną drogą, tak mówi Słowo Boże. Jedynym pośrednikiem. Jest w liczbie pojedynczej, jest napisane, że mamy jednego pośrednika w niebie, Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Nie ma i więcej pośredników. Jest jeden, liczba pojedyncza, jeden pośrednik, Jezus Chrystus. On tam oręduje za grzechy nasze. I dzisiaj możesz do Niego przyjść i powiedzieć, Panie Jezu, wierzę w Ciebie. Ja tak zrobiłem, nie żałuję tej decyzji. Naprawdę nie żałuję, dlatego że właśnie kiedy nie miałem wiary, przychodziła ta nadzieja i widziałem zawsze to Boże działanie, tą Bożą ochronę. Zobaczmy, jak apostoł Paweł to pięknie ujął. Mówi, że lew ryczący, to wszystkie zło w stosunku do człowieka, że lew ryczący krąży wokół człowieka, aby go pożreć. On krąży. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przyjmujesz Chrystusa do swego serca i Bóg ci daje Ducha Świętego, jesteś pod Jego ochroną, jesteś zapieczętowany na dzień odkupienia. Kiedy w czasach Izraela, kiedy anioł śmierci szedł i na odrzwiach była krew baranka, to anioł śmierci nie wstępował do tego domu. Zachowane było ich życie, bo tam była pieczęć. Krew baranka oznaczała pieczęć, że tych ludzi nie może dotknąć anioł śmierci. A tam, gdzie nie było tej pieczęci, ludzie umierali, ginęli. I tak samo jest, Bóg się nie zmienił. Tą pieczęcią jest Duch Święty, który jest w Tobie. Jeżeli chcesz być zapieczętowany, chcesz mieć tą ochronę, to możesz mieć nawet dzisiaj. Powstańmy, bracia i siostry. Drodzy i umiłowani, którzy tu jesteście, chcę dzisiaj z głębi mego serca wam powiedzieć, że Jezus was kocha. Obojętnie w jak trudnej sytuacji jesteś, jakakolwiek góra stoi przed tobą, jakikolwiek mur, jakikolwiek wynik jest lekarza, pamiętaj, że Bóg jest ponad tym, ponad to. Bóg, który jest miłością, Bóg, który posłał swojego Syna jednorodzonego na świat, Jezusa Chrystusa, ażeby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli chcesz dzisiaj zaakceptować Chrystusa, możesz to uczynić. Decyzja należy do Ciebie. Jestem naprawdę zainspirowany przez Ducha Świętego, aby nawet nie planowałem, aby dzisiaj zrobić wezwanie o przyjęcie Chrystusa. Nie musisz tu na środek wychodzić. Tam, gdzie jesteś, zamknijmy oczy. Niech to będzie nasza osobista spowiedź przed Bogiem. Ty znasz Twoje życie. Przed Bogiem nic Cię nie ukryje. Bóg Ciebie kocha i Bóg Ci wypacza w Jezusie Chrystusie Twoje grzechy. Jeżeli chcesz Go zaakceptować, powiedz w swoim sercu tak. Mając zamknięte oczy, jeżeli chcesz dać znak do Boga, podnieś rękę. Twoja podniesiona ręka będzie świadczyć o tym, że potrzebujesz pomocy. Tak, jest jedna osoba. Niech Bóg cię druga, trzecia, czwarta. Chwała Bogu. Wiecie, powinniśmy się z tego cieszyć. Jest napisane, jak jeden grzesznik się nawraca, rzesze aniołów się radują. Cóż nie my, nie powinniśmy się cieszyć, że dzisiaj cztery osoby podniosły rękę, aby zaakceptować Chrystusa? Chcę Ci powiedzieć, z samą odpowiedzialnością, znając życie, że podjąłeś najlepszą decyzję dzisiaj, tej niedzieli. Podniosłeś rękę, dając znak, Boże, potrzebuję Ciebie. Nie wstydź się tej decyzji. Ja nie obiecuję Tobie, że to będą wspaniałe życie, że wszystko się będzie spełniać. Będziesz przechodzić, już widzę, że będziesz przechodzić przez różne doświadczenia, ale będziesz miał tą nadzieję. Będzie przychodzić też wiara. Wiara, która będzie czynić cuda, jest napisane. Wiara czyni cuda. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe. To jest ta wiara. która przychodzi do Twojego serca, kiedy słuchasz Słowo Boże i wiara zamieszkuje głęboko w sercu i wiarą przyjmujesz to od Boga. Bóg to czyni, halleluja. To jest coś wspaniałego. Mogę powiedzieć do tych osób, które podniosły rękę, bracie i siostro, wybrałeś dobrą drogę. Tą drogą jest Jezus Chrystus. Bo tak jest napisane, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Halleluja. Zobacz, Jezus jest drogą, prawdą i życiem. On cię umiłował. I to nie jest przypadek, że tu dzisiaj jesteś. To jest Jego wola, bo cię kocha. To jest coś wspaniałego, że dzisiaj te osoby postanowiły iść za Jezusem. Ja was nie znam, ale wiem, że to jest dobra decyzja. Trwajcie teraz w Jezusie. Trwajcie w Nim, ufajcie Mu, czytajcie Słowo Boże. To Słowo Boże jako pokarm będzie karmić waszą duszę. Wasza wiara będzie rosnąć. Będziecie widzieć rzeczy, o których nawet nie myśleliście. Dlatego też będzie przychodzić ta nadzieja w tych trudnych chwilach, która pozwoli wam przetrwać te doświadczenie. Chrystus przechodził przez doświadczenia, apostołowie przechodzili przez doświadczenia i Chrystus rozumie każdego człowieka. Bracie i siostro, Bóg jest miłością, On cię kocha i Bóg chce cię błogosławić. Czasy są trudne, żyjemy w bardzo trudnych czasach, niebezpiecznych czasach, ale nasza ostoja jest Jezus Chrystus. To jest wspaniałe. Dlatego dołączyliście dzisiaj do grona rzeszy ludzi zbawionych, ludzi, którzy postanowili iść za Chrystusem. Jest to wielka radość w Jezusie Chrystusie. Niech Bóg was błogosławi, ale chciałbym was poprowadzić w modlitwie. Razem będziemy wszyscy modlić się. Krótka modlitwa, to jest bardzo ważne. To, że postanowiłeś w sercu, jest bardzo ważne, przyjąć Chrystusa. To, że pragniesz Ducha Świętego, to jest bardzo ważne. To, że podniosłeś rękę, jest bardzo ważne, ale jest też ważne, aby wyznać to ustami. Ustami wyznaje się ku usprawiedliwieniu. Dlatego będziemy się modlić taką modlitwą pokutną do naszego Pana, żeby On zamieszkał w waszych sercach. Pomódlmy się. Panie Jezu, wszyscy razem. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Ty znasz moje życie. Wybacz mi moje grzechy. Wierzę, że na Golgocie zmarłeś za moje grzechy. Przebacz mi. Panie Jezu, daj mi Ducha Świętego. Niech zamieszka w moim sercu. Diable, idź precz od mego życia. Bo Pan Jezus jest moim Panem. Halleluja. Niech Bóg was błogosławi. Jak odczuliście taki ulgę, że ten ciężar waszego grzechu odszedł, żeście uwierzyli dzisiaj w Jezusa, to życzę wam wszystkiego najlepszego, ale wydajcie też świadectwo, powiedzcie i w waszym życiu potwierdzajcie, że Jezus jest z wami. Halleluja.